Lubię i cenię, co ma do powiedzenia, więc na pewno od niego usłyszycie. Zresztą tak jest chyba jego tytuł wystąpienia. Poza tym, jak ktoś by chciał zajrzeć, to są moje skromne osoby też wystąpienia na ten temat w mediach społecznościowych, na YouTubie i tak dalej. W związku z tym, że spotkamy się w takim gronie, chcę się skupić na jednej konkretnej rzeczy. Otóż na globalnych szansach wyjścia na rynki i zwiększenia marży polskich przedsiębiorców w obecnej dobie, w dobie tego przełomu. Jak zrobić, żeby akumulacja kapitału odbywała się na najdogodniejszych warunkach dla polskich przedsiębiorców, co będzie promieniować na całą gospodarkę, ludzi, społeczeństwo, klasę polityczną itd., itd., tak? Bo o to chodzi de facto. No więc skoncentruję się na jednej konkretnej rzeczy. Otóż, drodzy Państwo, dokonuje się rewolucja nie tylko w sprawach wojskowych, ale każda istotna rewolucja spraw wojskowych, która nie dokonuje się wcale tak często w historii, a teraz właśnie taka fundamentalna zmiana się dokonuje, ma swoje fundamentalne skutki w życiu cywilnym, dlatego że technologia, która jest używana do zmiany paradygmatu funkcjonowania pola walki, ma zawsze cywilne zastosowanie. Czołgu nie zastosujemy do życia cywilnego, ale software, sztuczna inteligencja, automatyka, robotyka i drony mają absolutnie zastosowanie do życia cywilnego na dużo większą skalę niż na wojnie. Na dodatek rewolucja w sprawach wojskowych zawsze dokonuje się wskutek ekonomii wojny, to znaczy produkcja tego typu nowych środków walki jest znacznie tańsza. Próg wejścia kapitałowego jest o rzędy wielkości tańszy. O rzędy wielkości. I tak jak powiedziałem, ma to podwójne zastosowanie, w związku z tym daje niesamowitego kopa rozwojowego tym, którzy się za to zabiorą. Konkretnie, to co się dzieje na Ukrainie jest fundamentalną zmianą, rewolucją. Mamy niebagatelną szansę jako Polska wziąć w tym udział. Ale nie chodzi o tępe robienie dronów na potrzeby armii ukraińskiej, to też gdyby rząd się mógł dogadać z Ukrainą, do czego namawiam, o czym mogę zresztą powiedzieć w Q&A. Chodzi raczej o to, żeby skłonić naszych rządzących do stworzenia takich warunków, wykorzystać polskie położenie geopolityczne do tego, żeby Ukraińcy, którzy potrzebują licencji eksportowych, a są, uwaga, dużo bardziej zaawansowani technologicznie niż my w tych wszystkich kwestiach i dobrze jakby to Polacy usłyszeli, wskutek nie tylko wojny, ale też spuścizny Związku Sowieckiego, poziomu matematyki i fizyki, klasy inżynierskiej oraz nawet jak gdyby głębokości przemysłu, który mieli kiedyś. Co oznacza, że oni muszą, a my możemy. Warunkiem drugim jest, żeby zaangażował się w to kapitał prywatny, a nie publiczny, nie biurokracja państwowa i nie to wszystko po prostu zatęchłe państwowe gmachy, biurokracja i spółki Skarbu Państwa, tylko prywatny polski kapitał, ale żeby politycy nie przeszkadzali. W związku z tym nasza propozycja jest następująca w Strategy in Future. I od razu mówię, że nie są moje tylko słowa na tej konferencji, tylko 22 i 26 czerwca Strategy in Future przedstawi w Warszawie na dużym spotkaniu raport o segmencie B. To znaczy, jak wiecie, dokonują się wielkie transfery z polskich podatków, z naszego rządu do wielkich producentów tłustych kotów w Stanach Zjednoczonych, głównie, ale też w zachodniej Europie, na te wielkie kontrakty, głównie na broń, która jest przestarzała i jest w starym paradygmacie. Okay? Ja już nie jestem aż takim rewolucjonistą, żeby wierzyć, że zrezygnujemy z tego. Zostawmy ich, tych wszystkich pośredników, to wszystko, po prostu towarzystwo, które obrosło tym wszystkim. Nazwijmy to segmentem A, jakoś wyciszajmy to, ale zbudujmy segment B. Zróbmy katalog spraw, jak robotyka, automatyka, drony, pociski manewrujące, systemy sterowania tego, software, który jest ogromną częścią tego, sztuczna inteligencja, wszystkie te rzeczy, które mają podwójne zastosowanie i zróbmy ustawę Wilczka. Precz z pozwoleniami, precz z biurokracją, precz z opiniami służb specjalnych w tym zakresie. Przedstawimy bardzo szczegółowe rozwiązania legislacyjne, formalne, finansowe, jak to zrobić. Zaraz powiem, że nie jest to tylko marzenie, tylko Od kiedy mówimy o tym od 2 miesięcy, nie ma dnia, żeby do Strategy and Future nie tylko przychodzili przedsiębiorcy tacy jak wy. Znalazł się nawet 2 właściwie przedsiębiorców, którzy nawet pomogli nam sfinansować ten raport. Zresztą zachęcamy do solidarności w tym zakresie, tak? I to już jest zrobione, w związku z tym to nie są obietnice, gruszki na wierzbie, tylko będzie duży szum z tym związany, więc zachęcam później do rozmów ze mną w kuluarach. Zrobimy duży szum w Polsce na ten temat, ale przychodzą do nas też politycy wszystkich formacji, zarówno dużej opozycji tak zwanej, jak i mniejszej opozycji, jak i okołorządowej, jak i koalicjanci rządowi. Byliśmy na rozmowie u ministra obrony narodowej, któremu się co do zasady pomysł spodobał, włącznie literalnie z tym, żeby odsunąć służby specjalne od opiniowania poza trybem jakimkolwiek, nawet od postępowania administracyjnego pewnych spraw, bo bez tego nie ruszymy, tak? Nie ruszymy absolutnie tego segmentu, a cały świat ruszy już do Ukraińców. Strategy and Future otworzyło swoje biuro w Kijowie i gromadzi bazę danych. Tak? Bazę danych. Kilkuset przedsiębiorstw ukraińskich, które to robią. Firm zachodnich, które pukają. Ja widziałem kolejkę do jednego z dużych producentów dronów. Widziałem kolejkę z Danii, Holandii, Norwegii. Tak? Oczywiście my jesteśmy spóźnieni głównie wskutek absolutnej anemii systemu polityczno i publicznego w Polsce. Tak? O którym wszyscy wiecie. Co ja tutaj muszę mówić? Wiecie, jak to jest. Kula u nogi absolutna rozwoju gospodarczego. W związku z tym chodziłoby o to, żeby spowodować poprzez nacisk w sumie wpływowych ludzi takich jak wy, poszerzyć jeszcze to grono, poprzeć to konkretnymi rozwiązaniami i wykorzystać pewien timing polityczny. Nawet jeżeli się nie uda w 100%, to w 85%, nawet jeżeli nie Wilczek w 100%, to w 85% i zbudować to. Od 2 miesięcy, gdy ogłosiliśmy, że to robimy, nie ma dnia, żebym nie miał kilkunastu maili, telefonów, kontaktów od małych polskich przedsiębiorców, którzy składają jakiś kapitał, którzy mają warsztaty, są podwykonawcami w niemieckim przemyśle motoryzacyjnym na przykład i mogą w ciągu 2 dni przedstawić się na robienie nowego przemysłu wojskowego. Tego dual use, który znajdzie w Afryce, w państwach arabskich, może na zachodzie najmniej, ale w całym świecie można mieć odbiór tych produktów, tak? I stworzyć absolutne, własne, w pełni kontrolowalne łańcuchy wartości. Wydaje mi się, jeżeli byśmy nacisnęli na polityków, to można ich przekonać do porozumień ramowych ze wszystkimi państwami, czegoś co ja nazywam Międzymorzem, państwami, które się czują zagrożone wojskowo przez Rosję, a jednocześnie nie są w centrum kapitalizmu, nie są w Francją, Niemcami, Stanami Zjednoczonymi. Mówię o Turcji, Rumunii, Szwecji, Norwegii, Finlandii, którzy mają wspólne pewne ryzyko, a jednocześnie nie są w stanie nas zdominować i nie są w centrum kapitałowym świata. To są nawet same w sobie ogromne rynki, jak i potencjał też innowacyjny. To uruchomiłoby naszych inżynierów, uruchomiłoby ogromny potencjał i uruchomiłoby być może kapitał, tak, prywatny. Tak jak powiedziałem, jest kilka kroków do zrobienia. Trzeba stoczyć kampanię publiczną na ten temat, że jest to potrzebne i my to zainicjujemy w czerwcu, Strategy and Future. Trzeba pochodzić do polityków na twardo, my to już robimy. I naprawdę zadziwiająco, jak wiecie Państwo, ja nie lubię polityków i to publicznie nawet mówię, a mimo tego jestem względnie lekko optymistycznie nastawiony, że oni kumają bazę, jak mówi młodzież. Widzą, co się dzieje. No przecież widzą, że Duńczycy zliberalizowali absolutnie przepisy o paliwie do silników rakietowych, na paliwie stałym. Po co, tak? To, że Norwegowie finansują ukraińską produkcję. To, że Niemcy teraz, prawda? No politycy nasi bardzo lubią, jak Niemcy coś finansują, wtedy w opozycji do Niemców my też coś musimy robić. Problem oczywiście polega na ciężkiej biurokracji, na całym tym behemocie niesprawnego państwa. I tu należy znaleźć jakichś sojuszników, żeby zabrali ręce precz od tej sytuacji. Tak? No optymalnym scenariuszem byłoby to, gdyby pozwolenie wymagało tylko sprzedaż eksportowa poza NATO na przykład, tak? Jakiegoś systemu. I to tylko dronowego. No bo dlaczego software miałby i AI miałby podlegać czymś takim? Jak wiecie, ten rak biurokracji polskiej i służb, którym się wydaje, że mogą wszędzie wtykać nos i opiniować poza trybem, i każdy minister się boi później wydać zgodę, no należy po prostu podnieść to i my to zrobimy strategicznie, my podniesiemy ten temat, tak? Dla dobra również waszego kapitału i szans rozwojowych, żeby wydobyć się. Jest jedna bardzo ważna zaleta tej sytuacji. Otóż, drodzy Państwo, Zachód nie ma przewagi w tym zakresie. Stany Zjednoczone nie mają przewagi nad Ukraińcami, jeżeli chodzi o te rzeczy. Zachodnia Europa tym bardziej nie ma przewagi. Oni by chcieli sobie stworzyć regulacjami, przewagą kapitałową, regulacjami unijnymi, utrwalić te przewagi, wykorzystać, wyprzedzić nas. Już to zaczynają czuć. No nie możemy się spóźnić, tu nie ma czasu, każdy miesiąc ma ogromne znaczenie, ale nie mają takiej przewagi kapitałowej, bo nie trzeba wielkich pieniędzy, żeby to zrobić. To nie są duże kwoty, drodzy Państwo, tak jak, nie wiem, fabryka czołgów to duże kwoty, prawda? Linia montażowa, obrabiarki szczegółowe, te ciężkie rzeczy, to wielkie pieniądze. Tu nie ma wielkich pieniędzy. A zyski potencjalnie nieograniczone i wejście w całym łańcuchu wartości i przy odpowiednim rozegraniu również politycznym Ukraińców, którzy będą potrzebowali. To, jak przebiegały negocjacje z Trumpem i dlaczego Ukraińcy rozegrali Trumpa, jest wynikiem tego, że Ukraińcy rozumieją, że nie mogli dać sobie odebrać nie tylko wojska wpływającego w polu, co tam próbował zrobić, ale też odebrać im przemysłu nowych technologii wojskowych, który jest konkurencyjny dla dostawców Pentagonu, którzy są kilkanaście razy drożsi. To jest niebagatelna szansa dla nas, tak? Tak jak powiedziałem, już kończę, mam półtorej minuty z tego swojego 15-minutowego czasu. Impuls od kapitału prywatnego, od prywatnych przedsiębiorców. Teraz, prawda, jest ta moda na deregulację. Premier Tusk wczoraj nawet na posiedzeniu rządu, słuchałem, się chwalił, że to jakieś 6-7 deregulacyjnych. Trzeba nacisnąć na biurokrację, trzeba nacisnąć na opinię społeczną, trzeba podkreślać to, na czym polega ta rewolucja i dlaczego my możemy wreszcie mieć jakiś segment, w którym nie musimy konkurować z gigantyczną przewagą Zachodu. Już nie mówiąc o tym, że kwestia bezpieczeństwa narodowego ma tu ogromne znaczenie też. No dlaczego mamy znowu kupować szable w I wojnie światowej, konie w I wojnie światowej, zamiast wziąć udział w czymś, co jest przyszłością, tak? To też ma ogromne znaczenie i należałoby stoczyć taką kampanię publicity na ten temat. I my to zrobimy w Strategy in Future. Jak ktoś jest zainteresowany rozmową o tych raportach, co chcemy z tym zrobić, zapraszam w kuluary. Jeżeli jesteście zainteresowani też bazą danych, bo w Strategy in Future chcemy mieć super profesjonalną bazę danych i łączyć tych, którzy będą chcieli coś z tym zrobić. Zapraszam do rozmów na ten temat. To są te pierwsze kroki i teraz jestem gotowy na Państwa pytania.
Dokładnie. Tak jak usłyszeliśmy, jest tutaj możliwość zadawania pytań, która tak często się nie zdarza przy takim paneliście. Mamy dwa mikrofony dostępne w sali, więc jeżeli tylko ktoś chce zabrać głos, to uprzejmie poproszę o podniesienie ręki i ten mikrofon do niego powędruje. Ja tylko w międzyczasie, oczekując na pierwsze pytanie, pozwolę sobie zauważyć, że chyba faktycznie ta potrzeba deregulacji i ta mityczne wręcz ustawy Wilczka są rzeczą absolutnie kluczową, ponieważ mamy drugie wystąpienie i już w drugim wystąpieniu, chociaż teoretycznie po zupełnie innym kątem, to zagadnienie pada. Czy mamy kogoś odważnego, kto już jako pierwszy chce zabrać głos? Ja widzę po twarzach niektórych, że tak, ale jest ten stres, żeby być pierwszym, więc ja jako pierwszy pozwolę sobie zapytać, bo też tak jest? Aha, no to w takim razie, cóż, może w kuluarach zapytam. To co miałem w głowie, to już podam panu.
Dzień dobry, Sławomir Michalewski. Ja mam takie pytanie, a może sugestia, bo tak jak tutaj Państwo siedzimy, znamienici przedsiębiorcy, czy to nie jest problem tego, że nigdy żadna władza w Polsce po 1989 roku nie postawiła sobie takiego celu, który by usłyszeli zarówno przedsiębiorcy, ale przede wszystkim młodzi ludzie, którzy zaczynają studia, wchodzą, którym krajem chcemy być w Europie, czyli za 20 lat, wzorem prezydenta Xi, który powiedział, za 25 lat mamy być, kto powiedział parę, 10 lat wstecz, chcemy być pierwszą gospodarką świata. I czy którykolwiek, i czy to by pomogło Pana zdaniem, gdyby na przykład premier obecnego rządu, poprzednich kilku rządów, czy przyszłego rządu powiedział, tak, stawiamy sobie taki cel. Polska ma być za 5 lat większą gospodarką niż gospodarka na przykład Niderlandów, za 10-15 lat większą gospodarką niż gospodarka Dziękujemy. Niemiec.
Wydaje mi się, że problem jest dużo niestety bardziej złożony, bo politycy to przecież nie są idioci, albo ludzie źli, albo ograniczeni. Chodzi o to, że trzecia Rzeczpospolita, i zresztą mają bardzo pozornie słuszny argument na takie na przykład moje wywody. Panie Jacku, największy wzrost PKB po Chinach na całym świecie. Proszę zobaczyć, jak wygląda Warszawa. Proszę zobaczyć, jak wyglądają trawniki. O co panu chodzi, tak? Bo oczywiście jest pewna głębia, o której ja mogę tutaj z państwem porozmawiać na ten temat. Społeczeństwo może czuje czasami to instynktownie, ale nie bardzo rozumie. Kluczem jest akumulacja kapitału. Tak? To znaczy, o co w tym wszystkim chodzi? O akumulację kapitału wystarczającą, żebyśmy się mogli rozwijać tak, jak chcemy. Tak? Albo jakie mamy aspiracje, jakie mamy możliwości, ile wkładamy w to pracy. Trzecia Rzeczpospolita jest tak ustawiona, poprzez to, w jaki sposób dbaliśmy o swoje bezpieczeństwo, wchodziliśmy do systemu zachodniego i do NATO, Unii, i jak nasi politycy, jaką przyjęli na siebie funkcję, że rozwój zamian za rentę, znaczy podporządkowanie pewne makroekonomiczne w zamian za rentę modernizacyjną na określonych zasadach, że oni są obrońcami status quo tego układu zależnościowego i oni między innymi dlatego nie chcą to tak naprawdę tych deregulacji w pełni, że bardzo wygodnie im się funkcjonuje jako ci pośrednicy, którzy przekładają regulacje z centrum i to, jak kapitał pracuje, na jakąś stabilizację społeczną na jakichś określonych mikrozasadach. A to, co tutaj ja dzisiaj proponuję, albo to, co wy byście chcieli, jak słyszę już na którym spotkaniu, na którym jestem, to jest przebicie tego sufitu. I żeby przebić ten sufit, to trzeba przecież postawić się wielkim koncernom, ludziom z przewagą kapitałową oraz mnóstwo ludziom w Polsce, którzy ustawili sobie życie pod to, że są strażnikami status quo. I albo po co ryzykować te zmiany wielkie. Tak? I także to, co mówię, jest pewnym głębszym problemem. Kluczem jest zrozumienie wśród naszych liderów politycznych, ale rozmawialiśmy na przykład z premierem Morawieckim kilka dni temu na ten temat i on to rozumiał, tylko nie rozumiał, że trzeba tę Ukrainę na przykład tak wykorzystać i ten przemysł nowych technologii, dlatego że są stare mapy mentalne. Oni widzą PKB w Berlinie i w Paryżu. Cały czas myślą, że jak Europa Zachodnia złoży ten wielki fundusz zbrojeniowy, to trochę przyłożymy tam usta albo inne KPO i to zabezpieczy im stabilizację polityczną, a nie i to wystarczająco jest dobre. To znaczy oni tak myślą, że to jest dobre dla Polski. Chodzi o to, żeby przełamać to myślenie, żebyśmy zrobili tak, jak to powinno być zrobione, czyli że nie mamy skrępowanych tych aspiracji. Konkretny przykład polega na tym, że żeby naprawdę zrobić segment B, drodzy państwo, to trzeba będzie zignorować kilka dyrektyw i regulacji unijnych. Dlatego, że na przykład w produkcji dronowej Unia Europejska absolutnie sobie biurokratycznie ogranicza, tak naprawdę, żeby bronić i móc wybierać, kto ma produkować te rzeczy docelowo. No ale już i państwo polskie, i inne państwa naprawdę ignorowały często dyrektywy i regulacje unijne. Tak? Wobec wyzwań, przed którym stoi Unia Europejska, to jest małe miki. Oni będą musieli nie patrzeć na dużo grubsze rzeczy, dlatego że Unia musi się transformować, bo nie przetrwa na dużo ważniejszych sprawach niż to. Innymi słowy, wchodzimy w okres, ważne, żeby był ktoś, kto rozumie to, żeby przełamać pułapkę średniego dochodu.
Jacku, przepraszam, bo możesz mówić, jak wiemy.
Nie, przepraszam, wydawało mi się to ważne, przepraszam.
Jasne. Bo chciałbym, żeby jeszcze było możliwość zadania jednego, dwóch pytań. Bo moje pytanie, które ja miałem, jak słuchałem tego, co ty opowiadasz, jest takie, no dobrze, wizja jest piękna, ale czy mógłbyś opowiedzieć na konkretach, dużo jeździsz do Ukrainy, jak mówisz, opowiadasz o tym, że masz kontakt z tamtym biznesem, na konkretach, jaka konkretna firma, która do tej pory, przed wojną, nie była zaangażowana w dual use defense, a potem przestawiła swoją działalność i dobrze na tym wyszła, albo jakąś część swojej działalności. Słyszałem na przykład o producencie okien, który stał się ważnym elementem w łańcuchu produkcji dronów. Czy takich przykładów mógłbyś podać więcej, żeby trochę też na konkretach pokazać
obecnie nam? Obecnie największa firma zbrojeniowa, jeżeli chodzi o zamówienia oraz przepływy finansowe na kontynencie, to jest firma Firepoint ukraińska, o której prawie nikt nic nie wie. I ona produkuje, to był facet, który produkował, nie jestem pewien, czy okna, czy deweloperem nie był, szczerze mówiąc. I geniuszem, tak, kończył rzeczywiście w Moskwie czy w Petersburgu te uniwersytety, czy te politechniki, które szkolą ludzi właśnie od przeciwlotniczych tych wszystkich rakiet, więc jest geniuszem, ma okolice 50. Jest teraz jednym z najbogatszych ludzi na Ukrainie. W ciągu 3 lat jego firma stała się większa niż Rheinmetall. Produkuje kilkaset dronów dalekiego zasięgu miesięcznie, pociski balistyczne, to on uderza w te rzeczy, tak? I jest na telefon z Załańskim kilka razy dziennie. I jest przepotężnym człowiekiem. Prywatny kapitał absolutnie, tak? I takich przykładów jest mnóstwo. My z nimi rozmawialiśmy, byliśmy tam i tak dalej. I on, konkretnie on na przykład, on nie chce polskich pieniędzy. On tylko by chciał ze względów strategicznych mieć możliwość produkcji silników rakietowych na paliwo stałe w Polsce. On za to zapłaci, tylko żeby ktoś, polski przedsiębiorca, państwo, whatever, postawili mu o pewnych parametrach halę z dostępem do linii kolejowej, coś. On da technologię, może się nią dzielić, on może nawet produkować jedną rakietę dla Polski, jedną dla siebie, tak powiedział. Tylko i załatwi pozwolenie eksportowe u ministra obrony, który ma na krótkim kontakcie Ukrainy. Tylko w Polsce są służby specjalne, pośrednicy, mistrzowie, którzy nie chcą zmian, a poza tym można kupować rakiety od Amerykanów 17 razy drożej i gdzie się zmieścić na marży, tak? Chodzi o to, że to tego typu rzeczy fundamentalnie zmieniają nie tylko układ sił, co widać po wojnie ukraińsko-rosyjskiej, ale też dają niesamowite perspektywy rozwoju, ale takich firm, to jest, mówię o ciężkim, rakiety, ale na przykład firma, facet ma firmę, która, przepraszam, muszę to powiedzieć, która robi szkolenia dronowe, bo wiecie, że nadchodzi przyszłość, że nasze dzieci nie będą latać z karabinem, tylko będą operatorami dronów w poborze. I taki raport też przygotujemy w Strategy in Future. I oni to już robią, Ukraińcy. Można robić powszechne szkolenia w Polsce. Powszechne szkolenia w Polsce. To nie chodzi tylko o rakiety, to chodzi o o fuzję cywilno-wojskową, nowe podejście do tych rzeczy, zupełnie inne. Per service, wojsko per service, a nie rangi majorowie tego i w ogóle to wszystko ciężkie, zgrzebne i zabetonowane.
Czy proszę, możemy?
Tak.
Może wstrzelić się? Bo to tak. Bardzo interesujące, natomiast wiemy, że na pewno teraz każdy pytanie, coraz więcej osób chciałby zadać pytanie, więc postarajmy się jeszcze jedno, może dwie zmieścić. Bardzo dziękuję.
Dzień dobry, to ja postaram się wstrzelić troszkę ten wątek, Przemysław Chomiński. Tutaj, kiedy rozmawiamy o tym, to oczywiście mówimy o rozwoju w kategoriach długofalowych i takiego, powiedzmy, głębokiego rozwoju, to się często wprowadza do systemu, to też i w wystąpieniu prezesa Frolka wybrzmiało pańskim. Możemy się odwoływać do profesora Piątkowskiego. Kiedy patrzymy na to, na te kraje, które osiągnęły sukces, no to ten sukces przejścia od jednego systemu właśnie do innego nigdy nie było łatwe i zawsze od tych systemów oligarchicznych do inkluzywnych, jakkolwiek je nazwiemy, następowało rzeczywiście pod wpływem jakichś szoków. Wydaje się, że ciężko lepszy szok pod tym względem niż wojna za naszymi granicami, no ale jednocześnie to ten sukces chyba nie jest gwarantowany i widzę tutaj sporo obaw, czy my wykorzystamy tę szansę jako Polska, żeby taką transformację przejść, ale także chciałem zapytać właśnie o Ukrainę w tym kontekście, bo podaje pan super przykłady, bardzo ciekawe, a jednocześnie jak słyszymy o biznesie na Ukrainie, no to i o tym, jaki jest stan Ukrainy aktualnie, no to jednak tam korupcja cały czas jest bardzo silna i pojawiają się wątpliwości, czy
też
to będzie
przerwę, żebyśmy kończyli.
Czy to są podstawy do takiego dobrego, długofalowego rozwoju Ukrainy? Dziękuję.
Podstawy do długo, to jest oczywiście odpowiedź na to jest, musi mieć trwać 100 lat, w związku z tym krótko. Kluczem są dwie rzeczy w próbie odpowiedzieć na pańskie pytanie. Po pierwsze, jak będzie wyglądał kształt pokoju, bo można nawet przegrać wojnę, ale wygrać pokój, czyli stworzyć warunki do braku interwencji zewnętrznej w sprawy własne oraz możliwości inwestycji kapitałowej, bezpieczeństwa tego kapitału, funkcjonowania. Tak? I elita ukraińska, moim zdaniem, która się wyłoniła w toku wojny, która nawet może była zdradziecka przed rozstrzygnięciem pod Kijowem i nawet łapóweczki brała od Rosjan, niektórzy z nich, i w ogóle wszystko było takie nieokreślone, no musiała wybrać i coś się tam wydarzyło. Tak? Ale przed Ukrainą wielkie wyzwania. Ale te wielkie wyzwania przed Ukrainą i jej problemy, za przeproszeniem, są naszą szansą. Przecież możemy zrobić tak jak Chińczycy, zażądać joint venture. Zażądać przepływu technologii. Tak? Oni są w trudniejszym położeniu. No, przepraszam za mój cynizm, ale na tym to polega. No litości. No, przecież jesteście przedsiębiorcami, wiecie jak to chodzi. Tak? Czy zachodni kapitał was nie wykorzystywał? No przecież oni muszą. Okay? Zwłaszcza Trump nam dał tą szansę, bo tak próbował zdeptać Ukrainę, że zrozumieli, że muszą mieć funkcjonalny układ sił w regionie. Polska jest ważna, nawet jeżeli nas nie lubią. I muszą mieć licencje eksportowe, bo koniec wojny zadusi ich produkcję i koniec wojny na warunkach Trumpa zwłaszcza zniszczyłby im to. I mamy niebagatelną koniunkturę, żeby to zrobić. Tylko trzeba przywódców, którzy to zrozumieją. A warunki pokoju by to wyjaśniły.
Dziękuję. Mamy kolejne pytanie.
Dzień dobry. Marcin Kowalik, Fundusz Balnord. A propos dual use, to my w zeszłym roku zrobiliśmy raport dual use, włączyliśmy w to MON i PFR, w tym roku robimy drugą edycję, więc chętnie się podzielę. I jeżeli chodzi o moje takie pytanie, bo dużo mówimy, ja myślę, że politykom trzeba powiedzieć tak pewne rzeczy rewolucyjnie, to się podobało mi połączenie wynagrodzeń z PKB. A czy my nie powinniśmy sprywatyzować PGZ-u?
Tak, gdyby mnie pan zapytał ogólnie, tak, ja tak w ogóle uważam, ale nie wierzę w to, dlatego że zbyt wiele ust żyje z tego machu. Zazwyczaj rewolucję lepiej robić, że się tworzy własne komitety, nie? Czyli segment B. I tam na nowo, na surowym korzeniu i tylko w przemyśle nowych technologii. Zostawić te czołgi, te gąsienice, niech oni się tam bawią w tym, trudno już, Bożeż mój ty. I z powodu sukces segmentu B, przyjdź mi to i z czasem może da się to jakoś rozegrać. Tak uważam. Ale oczywiście może ma pan rację. To jest nasza koncepcja w Strategy in Future, żeby się skupić tylko na tym, co daje rzeczywiście przewagę oraz szansę na rynku cywilnym. A jak się zaczniemy bawić w Pegazę, to zaraz będzie PiS, Platforma, kto tam, ludzie, jacy, co, Bożeż, mój, służby, które są tam wszystko umoczone. Segment B. Tak jak, nie wiem, wolne miasto na innych zasadach, nie? Coś takiego.
Dziękuję. I pytanie, czy są jeszcze jakieś pytania, bo mamy 3 minuty, warto byłoby ten czas wykorzystać. Tak, udzielał się przód sali, więc gdzieś zmierzam do tyłu. I pytanie, wysoko rękę proszę. Proszę bardzo.
Ja właśnie to, ja nie widzę Rysia, pana Rysia Florka. Jemu dedykuję taką mocną, przemyślaną fraszkę. Wierzę w firmy rodzinne, nie wierzę w żadne inne. Tu siedzi mój dyrektor, który nie jest moim synem, ale traktuje go jak syna. Obok siedzi wnuczka, którą traktuje jak wnuczkę, bo jest wnuczką. I ona wie, że nie ma takich pieniędzy, za którą kupiliby moją firmę. Strumny bym wylazł. I oni o tym wiedzą. Natomiast panu dedykuję fraszkę. Politykom nie wierzę nawet, gdy mówią pacierza. Oni kiosku ruchu nie prowadzili, a rządzą naszym krajem. Biurokracja to jest rak Polski, ale nie tylko. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo za ten komentarz. Właśnie dlatego, że się z tym zgadzam, próba w sumie, przyznajcie, rewolucyjnego pomysłu segmentu B i jakiejś próby znalezienia luki w tym systemie i wlania tam wody, energii społecznej i to wszystko. Ja jestem bardzo zbudowany, naprawdę mamy, no już mogę powiedzieć, tysiące interakcji, ludzie z całej Polski po prostu do nas walą drzwiami i oknami, żebyśmy pchnęli ten temat, żebyśmy coś z tym zrobili. A rynek globalny na te cywilne zastosowania tych wszystkich rzeczy, jak na przykład oprogramowanie do sterowania czymś, co może sterować potem czymś, prawda, dźwiękiem, tamtym, no to jest bez liku, tutaj jest bez liku i nie musi być zachodniego kapitału i nie musi być zachodnich technologii. To jest najważniejszy element, tak, tej całej układanki. Jak zrobić, żeby tylko politycy się zgodzili, jakimś cudem może się pokłócą w tej koalicji, pojawi się jakaś okazja, wiecie o co chodzi, no pomóżmy sobie, pomóżmy sobie. Dziękuję.
Bardzo dziękuję. Nagrodźmy brawami to wystąpienie. Mieliśmy pierwszy element dyskusji, pytań. Tak zawsze jest, dokładnie jak w szkole. Na początku trudno znaleźć pierwszą osobę. Jestem przekonany, że gdybyśmy mieli jeszcze 20 minut, to kolejne pytania by się pojawiały krok po kroku. Ale agenda jest nieubłagana. Idziemy z nią dalej. I rozmawiamy o ekspansji międzynarodowej polskich przedsiębiorstw, więc najlepiej, żeby